Siemano, sportowe świry. Ja nazywam się Marcin Ryszka, słuchacie Weszło FM.
Siemano, sportowe świry, jestem Janek Ciosek, a to jest program Ciosek na wątrobę w dość nietypowej porze, o nietypowej godzinie, ale tak samo jak zawsze będziemy gadać o boksie. Jest o czym gadać, więc będzie ciekawie. Jak zawsze ze mną w studiu Kacper Bartosiak.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć i czołem. Właśnie dzień dobry, a nie dobry wieczór. To jest jakaś odmiana, że prowadzimy program i jest jasno jest za oknem, słońce świeci. Jak będziemy kończyć, to będzie się już robiło ciemno, bo to 15 w grudniu to...
Wiadomo.
Niestety. No ale właśnie, gorąco... Nie gorąco. Jasno jest, a gorąco będzie. Gorąco będzie jutro.
Tak.
Bo przed nami gala, jakiej dawno nie było. Emocji zapowiada się co niemiara, dla nas dodatkowo polskie akcenty. I właściwie tylko o tym będziemy gawędzić przez najbliższą godzinkę. Gala w Arabii Saudyjskiej, walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Andy Ruiz Jr. kontra Anthony Joshua. Pojedynek o 3 mistrzowskie pasy. Rewanż za sensacyjną walkę z tego roku. No i właśnie, czego my się spodziewamy po tej walce? Bo tak naprawdę to im dłużej o tym myślimy, im dłużej się zastanawiamy, tym mniej wiemy.
No właśnie coś w tym jest. Wydaje mi się, że za dużo trochę myślimy o tych różnych zmiennych, a tak naprawdę to jest wszystko bardzo proste, co pokazała zresztą pierwsza walka. Pierwsza walka to były tak naprawdę dwie walki w jednej, bo to trochę też umyka, ale trzeba na to spojrzeć tak, że Joshua do momentu tego knockdownu na Ruizie, który był pierwszy, przypomnijmy, to o tym też łatwo zapomnieć, ale od tego się wszystko zaczęło. Do tego momentu Joshua radził sobie całkiem dobrze. Można się zastanawiać, czy wygrywał rzeczywiście te rundy, ale w tych rundach nie dawał sobie zrobić krzywdy, i to było boksowanie na jego warunkach. I to był Joshua, który już wiemy, że rzeczywiście tamte wszystkie mankamenty potem wyszły, czyli ten obóz przygotowawczy nie pod takiego przeciwnika, ta zbyt duża waga, jakieś tam różne inne rzeczy, o których się też spekuluje, ale które gdzieś tam do końca na światło dzienne nie wyszły. Nie wiemy, jak to było z tymi sparingowymi historiami, czy rzeczywiście zaliczył na jakiejś ostatniej prostej knockout na sparingu. Ciężko powiedzieć, z tym atakiem paniki w szatni tak samo wydaje się, że to wszystko są teorie, które zawsze powstają, kiedy dzieje się coś niespodziewanego, kiedy się zdarza taka sensacja. Więc tak naprawdę te wnioski, które możemy wyciągnąć z tej pierwszej walki, też trzeba je trochę wziąć w nawias, żebyśmy my trochę też nie przesadzili i nie zrobili z tego Ruiza nie wiadomo jakiego pięściarza.
No właśnie.
Bo to też jest ryzyko. To też jest ryzyko i ja sobie z tego zdaję sprawę teraz, oglądając jego starsze walki, że jest coś takiego oczywiście, że w momencie, kiedy on dostał nadzieję, to być może stał się innym pięściarzem. A wychodząc do takich walk, które wiedział, że musi wygrać, ale do końca nic mu nie dawały, pewnie boksował z inną świadomością.
Tak, no ale trudniej oczywiście o mobilizację.
Tak, ale pamiętam jego walkę z Parkerem. O, to już była walka o mistrzowski pas, więc nie można powiedzieć, on jej nie wziął z krótkim wyprzedzeniem, był dobrze przygotowany, został wyznaczony jako obowiązkowy pretendent, obaj byli jako najwyżej rozstawieni w rankingu. No i Ruiz z tamtej walki, a Ruiz, którego widzieliśmy z Joshua, to są dwaj różni pięściarze. O tym możemy zapomnieć, ale Ruiz w walce z Parkerem, chociaż do końca nie wydaje mi się, żeby tę walkę przegrał, to jest inna sprawa.
Ona była bardzo
równa, natomiast Ruiz w tej walce miał kryzysy kondycyjne. Ruiz miał momenty, kiedy te rundy mu się wymykały, naprawdę nic nie działo się do końca po jego myśli, więc o tym też trzeba pamiętać, że rzeczywiście cztery razy miał Joshua na deskach, ale to też się wzięło z tego.
Tak, walka walce nierówna też. Ja mam takie wrażenie, że jakby nastąpiła trochę dziwna sytuacja, to znaczy oczywiście jest tak, że wynik walki potem determinuje to, jak patrzymy na kolejne wydarzenia. Natomiast jeżeli przed walką Joshua Ruiz 1, wszyscy mówili, że to będzie egzekucja, że żadnych szans, że grubas, że dostanie łomot, lanie i tak dalej, i że dla Joshua to będzie spacerek i przyjemne wejście do boksowania w Stanach Zjednoczonych, no to okej, dlaczego teraz nagle oceniamy, że jednak jest zupełnie inaczej? No, oczywiście widzieliśmy w ringu, że Joshua ma kryzysy, że Joshua da się zranić, że da się go powalić, że jakby brakowało trochę serca może, no ale ta sytuacja nie jest aż tak inna, to nie jest tak, że nastąpiło trzęsienie ziemi w ciągu tego pół roku, tak?
Wiesz co, no i nastąpiło, jednak jest to pewne trzęsienie ziemi, bo jak myślimy o tych niespodziankach, które się zdarzały w kategorii ciężkiej, no to jest to, patrząc na od czasów właśnie porażki Tysona sensacyjnej, z Busterem Douglasem. Mm-hmm. Potem mieliśmy też dwie porażki Lewisa, mieliśmy porażki Kliczki, no ale jest to jedna z takich największych sensacji, jak myślimy, a w 20, jakby ograniczając do XXI wieku, być może nawet największa. Mm-hmm. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, to też jakby ma wpływ na to, jaki jest obraz tego pojedynku w opinii, wśród takich kibiców, którzy nie są do końca w ten boks mocno zaangażowani, bo to też jest taka walka, która przyciąga kibiców różnych, przyciąga kibiców pasjonatów, ale przyciąga też kibiców takich, którzy widzą, że mamy walkę tutaj kulturysty z takim grubaskiem po prostu, który z kanapy wstał. I to jest ciekawe, bo to przemawia do ludzi na różnych poziomach i to też w jakimś stopniu rezonuje i też sprawia, że my do końca patrzymy na tego Joshua jako takiego, wiesz, sportowca XXI wieku. Trochę też mylnie, bo to do końca też tak nie jest, że to, co on robił do tej pory, było słuszne, ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy.
Na pewno.
Natomiast mamy też Ruiza z drugiej strony, który jest wręcz przegięciem w drugą stronę. No, czy tak powinien wyglądać sportowiec w 2019 roku? Pewnie nie. Natomiast jeśli to się sprawdza...
Ale Seekers są takie dobre.
Wiadomo. Natomiast jeśli tu dochodzimy do tej specyfiki boksu. Jeśli jest coś, co robisz dobrze w ringu i potrafisz te atuty swoje wykorzystać i sprawić, żeby te wady, które gdzieś tam są z innymi rzeczami związane, żeby ich nie było do końca widać, no to możesz dojść bardzo daleko, a gdzie, to pokazuje właśnie przykład Ruiza i zaszedł na sam szczyt, tak naprawdę na atutach, które wydawało się, że nigdy mu Mistrzostwa Świata nie dadzą.
Nie dadzą, to jest, tak, dokładnie. No,
to jest niesamowite, ale on to robi i teraz, jeśli mamy taki rewanż i widzimy, pamiętamy, co się wydarzyło w pierwszej walce i patrzymy na kursy bukmacherów, no to jakby wydarzyło, bo faworytem wciąż jest Joshua i to dosyć wyraźnym.
No dosyć wyraźnym, ale chyba nie aż tak dużym jak w pierwszej walce. Tam w pierwszej walce kursy były znacznie wyższe.
No to wiadomo.
A tu jest co, 2,50 do 1,60?
Coś takiego 1,5 jest na Joshua mniej więcej, tak. Więc no, ale to wszystko prawda, natomiast no, wiesz, Joshua leżał 4 razy na deskach, więc to też
no,
trzeba...
Tak, ale no to wiesz, to nie było tak, że no to jakby wszystko było konsekwencją pierwszego knockdownu, tak?
Tak, no i to też jest ważne, bo o tym też się znów podchodząc w tych wszystkich emocjach zapominamy o tym, że tak naprawdę to się zdarzało wiele razy w historii wagi ciężkiej i rzeczywiście to nie był do końca klasyczny scenariusz, jak na przykład w przypadku dwóch porażek Lennoxa Lewisa, rzeczywiście pojedynczy strzał
przed
no to tak się mówi, to nigdy nie jest do końca lucky punch, to jest, wiesz, to jest złożona sprawa, natomiast tutaj rzeczywiście jeden cios, kiedy Joshua szedł i myślał, że ma przed sobą zranionego Ruiza, w czym popełnił pierwszy błąd, bo Ruiz nie był zraniony. Ruiz sobie świetnie radził z jego siłą. Ruiz nie był zraniony, Ruiz przyjął jego najmocniejszy cios właśnie po tym, jak już wstał z desek, no i potem go złapał i trafił go gdzieś tam w okolice błędnika i mieliśmy to, co mieliśmy.
I było pozamiatane, tak.
I Joshua nigdy po tym knockdownie nie wrócił, co zresztą było widać, bo on potem schodził po którejś czwartej albo piątej rundzie i cały czas się pytał trenera, dlaczego się tak czuje, co jest nie tak. No, to ewidentnie jakieś tam wstrząśnienie mózgu już pewnie
Joshua
było.
Joshua został zraniony. Joshua trafił na godnego siebie rywala po raz pierwszy od pojedynku z Kliczką po prostu. I to jeszcze w momencie, kiedy się tego kompletnie nie spodziewał, bo Kliczka, kiedy wychodził do walki z Kliczką, dokładnie wiedział, na co się szykuje. To znaczy, był przygotowany na wielkiego mistrza, oczywiście już podstarzałego troszeczkę, już nie tak potężnego i tak silnego jak parę lat wcześniej, ale to wciąż był Kliczko. Gość, którego mu należał się po prostu ogromny szacunek. A tutaj i który wyglądał znakomicie przy tym. A tu wyszedł grubasek, zapasiony, tłusty.
Ale to nie, to
wiesz, tutaj... myślę, że pierwszy błąd Joshua w tamtej walce to było po prostu zlekceważenie Joshua.
Pierwszym błędem to było wzięcie takiego przeciwnika i którzy wyrażali na to zgody, bo to jest tak, że Joshua z takimi przeciwnikami, myślę, że to ta walka w jakimś sensie pokazała. To nie jest przypadek, że on przez takiego przeciwnika nie przebrnął w trakcie swojej kariery zawodowej. Inna sprawa jest taka, że też ciężko takich rywali do końca znaleźć, bo jest tak naprawdę dwóch takich pięściarzy o całkiem podobnej charakterystyce, czyli właśnie Adam Kownacki i Andy Ruiz. Ale chodzi o takich pięściarzy, którzy idą cały czas do przodu, wybierają presję, potrafią skontrować, potrafią przyjąć cios.
I nie boją się.
I nie boją się bić. Więc jeśli miałbym szukać błędów, to moim zdaniem błędem była zamiana wzmianka właśnie przeskok z Millera, który był turem, na którego trzeba było tych kilogramów nabierać, co zresztą widzieliśmy po tym, jak Joshua wyglądał, że on tam gdzieś został w połowie drogi z tym nabijaniem kilogramów na 140-kilogramowego Millera, który też walczy w stylu ciężkim do podrobienia. I zamiana na Ruiza, ja myślę, że Joshua go nie zlekceważył, bo paradoksalnie to jest tak, że Ruiza lekceważyli ludzie, którzy właśnie patrzyli na niego jak na grubaska, natomiast ludzie ze świata boksu, tak jak jego trener, to już słyszałem przed pierwszą walką, tak jak Eddie Hearn, mówili, słuchajcie, on może nie wygląda do końca tak, jak powinien wyglądać sportowiec, ale ten chłopak naprawdę potrafi walczyć i zobaczcie jakieś jego walki, zobaczcie, co on w ringu robi i rzeczywiście to jest prawda, bo Ruiz, jeśli chodzi o atuty czysto pięściarskie, potrafi naprawdę dużo i myślę, że nie pokazał nam jeszcze wszystkiego w tej pierwszej walce i to też jest aspekt, który mnie ciekawi, co obaj zmienią w swoich planach.
No właśnie, czy Ruiz jest w stanie coś więcej pokazać? Czy jest w stanie być lepszym pięściarzem, czy jest w stanie być groźniejszym pięściarzem? Wiemy na pewno, że będzie chciał ważyć trochę mniej w tym pojedynku niż w pierwszej walce, że jest w trochę lepszej...
No to już chyba się wersja zmienia, bo słyszałem trenera wczoraj, który mówił, że będzie mniej więcej tyle samo, więc raczej jeśli będą zmiany, to...
No ważenie właśnie trwa, podglądamy tutaj ważenie, więc jest szansa, że w czasie naszego programu będziemy mieli wyniki ceremonii ważenia, to wtedy oczywiście powiemy i będziemy wiedzieć więcej, bo na razie rzeczywiście to jest troszkę...
No ja powiem szczerze, że z ostatecznym typem czekam na wyniki tego ważenia, bo jestem ciekawy, ile tych kilogramów zgubił Joshua. Myślę, że to będzie tutaj kluczowe, bo Ruiz tak naprawdę, jak na to spojrzeć na chłodno, on nie musi wiele zmieniać. I on to, co robił w pierwszej walce, to dało mu zwycięstwo. On teraz miał pełny obóz, wtedy nie miał pełnego. Więc tak naprawdę wie, czego się spodziewać, wie, jak Joshua mocno bije. Był już z nim te parę rund w ringu i jeśli tam ma jakieś plany B i C na to, jak ta walka by się, powiedzmy, nie układała, to na pewno je prędzej czy później wykorzysta. Ważniejsze jest to, co pokaże Joshua, bo on musi zaboksować zupełnie inaczej niż w pierwszej walce.
No tak, na pewno jakby po stronie atutów Ruiza w pierwszej walce był element zaskoczenia, mimo wszystko, bo ja jestem przekonany, że nawet jeśli Joshua nie zlekceważył Ruiza, to nie spodziewał się aż czegoś takiego. To znaczy Joshua był przyzwyczajony do tego, że w momencie, gdy wchodził mu czysty strzał, to pacjent szedł na deski i nawet jak wstał, to był potem już do wykończenia. I to do pewnego momentu się sprawdzało w walce z Ruizem, a potem nastąpiło zaskoczenie, o kurczę, gość poszedł na deski i stoi, jakby nic się nie stało, wiesz, jakby został potrącony przez samochód, a potem wstał, powiedział, no okej, idziemy dalej, tak? Gość po prostu zaskoczył go tym, jak twardo ma szczękę.
Myślę, że trochę tak było faktycznie, bo coś w tym jest, że to nawet mówili o tym angielscy, amerykańscy komentatorzy podczas tej walki, że Joshua jest świetnym finisherem, że jak ma tutaj już rannego przeciwnika, no to proszę na to patrzeć, bo to będą po prostu iskry leciały i to już jest końcóweczka. Natomiast no to właśnie jest to, że Joshua mylnie jakby zinterpretował sytuację, że to nie jest do końca tak, że miał przed sobą rannego przeciwnika, ale myślał, że ma. Więc ruszył na niego, tak jak się rusza na rannego przeciwnika, zapominając trochę przy tym, jak szybkie ręce ma ten chłopak, zapominając przy tym, że te jego ciosy, jeśli on włoży w nie całe ciało, też będą ważyć. I przede wszystkim nie pilnując dystansu, bo to jest klucz tak naprawdę do odniesienia zwycięstwa i tego jestem ciekawy w tym rewanżowym pojedynku, jak ta kontrola dystansu będzie wyglądała, bo Joshua nawet w tych pierwszych rundach on nie robił do końca wszystkiego dobrze, chociaż to przynosiło jakieś efekty, ale podobno wykonał dużo pracy właśnie nad elementami czysto bokserskimi. Podobno radził się u Władimira Kliczki i to wydaje mi się, że też jest bardzo ciekawy pomysł. No i Kliczko mu powiedział taką jedną rzecz, która myślę trafia w sedno i właściwie wiele nam tutaj rzeczy upraszcza. Powiedział mu tak, Michael Phelps nie przyszedł do historii dlatego, bo rano sobie boksował, a wieczorem sobie pływał. Nie, Phelps cały czas był w wodzie, cały czas pływał. I ty też musisz, jeśli chcesz być świetnym pięściarzem, musi być więcej boksu w boksie. I rzeczywiście Joshua to zmienił. Mniej, dlatego tak wygląda teraz między innymi, bo odstawił ciężary, zamiast tego jest więcej zajęć bokserskich, ściągnął dwóch nowych trenerów do sztabu, został z Robertem McCrackenem swoim głównym szkoleniowcem, ale to wydaje mi się, że tu osoba trenera nie jest żadnym problemem. McCracken go prowadzi od 2011 roku, to jest współpraca na dobre i na złe. Zresztą McCracken to też jest świetny trener.
No to bez
natomiast
opinia, tak.
Tutaj też będą zmiany, które myślę, że będą na ten pojedynek miały spory wpływ i też myślę, że trzeba to podkreślać, że Joshua, który miał, który po pierwsze przegrał i wiadomo, że musiał te lekcji, tych lekcji kilka przerobić, ale tu będzie też Joshua, który miał wreszcie pełen obóz pod Ruiza. Bo do tej pory było tak, że ci wszyscy pięściarze z czołówki 120 do 30 mieli zawieszony gdzieś obrazek Joshua, który jest tym gościem, którego trzeba pobić, który gwarantuje największą kasę. I gdzieś tam nawet mniej lub bardziej podświadomie myśleli o tym, że z Joshua trzeba boksować tak, tak, tak. No, po prostu mieli go gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast Joshua miał z tyłu głowy, no właściwie miał nawet pod skórą Millera, który bardzo go zdenerwował i tam to już wyszło na poziom bardzo personalny. I w momencie, kiedy taka walka, którą się napalał, gdzie było widać, że on się spina, że rzeczywiście, że tam są żywe emocje, kiedy wypada ci coś o takim ciężarze gatunkowym i widzisz tego Andy'ego Ruiza, sympatycznego, uśmiechniętego, który tu ze sneakersem przyjdzie,
tak.
Tu chce sobie zrobić zdjęcia z twoimi pasami, jest taki, wiesz, bardzo dziękuję za szansę, no ale jednocześnie z chłopakiem, który się naprawdę potrafi bić. Więc to wszystko się, myślę, że to nie ma jednej przyczyny, dla której Joshua przegrał. To było bardzo złożone.
Bardzo złożone, to zawsze tak jest. To jest jak w przypadku katastrofy lotniczej, gdzie zawsze jest wiele przyczyn i nigdy nie jest jeden błąd czyjś. Tutaj też myślę, że jakimś aspektem był fakt, że Joshua był bardzo tak... U niego w karierze wszystko było po kolei, odtąd dotąd. Ta kariera prowadzona była bardzo mądrze, od kariery amatorskiej, od tytułu mistrza olimpijskiego, potem wejście w karierę zawodową. Krok po kroku ten gość wszystkich nokautował. To był maszyna do wygrywania. Błyskawicznie została z niego zrobiona top gwiazda światowego boksu. W Wielkiej Brytanii po prostu jest traktowany jako bohater i jakiś tam symbol rozwoju tego boksu, takiej popularności, powrotu do tej wielkiej popularności. I teraz nagle, i on zawsze to zero w rekordzie, same zwycięstwa przez nokaut i tak dalej, i nagle wiesz, nagle on przegrywa. I myślę, że gdzieś w tyle głowy sportowca jest taki strach przed porażką. Dla kogoś, kto jest niepokonany przez bardzo długi czas, to może być paraliżujące w pewnym momencie. I tak naprawdę moment, kiedy on przegra w końcu, może stanowić pewną ulgę. To też niektórzy sportowcy o czymś takim mówią, że kiedy wreszcie przegrał, oczywiście nie tak, że chcesz przegrać, ale jak już przegrasz, to masz czystą głowę, bo nie musisz się bać tego, że przegrasz, tak. Bo już przegrałeś. Bo...
Już to przerobiłeś.
Tak.
W przypadku Joshua tak było dokładnie. Tak jak mówisz, on mówił o tym świeżo po tej porażce, mówił o tym wcześniej, że tak naprawdę to, że on jest niepokonany, w żaden sposób go nie określa. Mhm. Jego określa to, że on podejmuje wyzwania. Bo to też nie jest tak, że był tylko Kliczko, a potem długo nic. Trzeba też pamiętać, że ta unifikacja z Parkerem, który był wtedy niepokonany, to też był pojedynek w jakimś sensie ryzykowny. To też był pojedynek, który pokazał, że Joshua no, w jakimś sensie dąży do wielkości, że chce unifikować te pasy, że chce brać najlepszych niepokonanych dostępnych rywali i że no, naprawdę ma duże w tym wszystkim ambicje. Natomiast to, jak on się pozbiera po tej porażce, o to jestem akurat spokojny, bo wiele osób mówi, że jeśli przegra ten rewanż, to tak naprawdę zostaje mu tylko zakończyć karierę. Natomiast Joshua mówi, nie, wręcz przeciwnie, ja planuję jeszcze 10 lat boksować i to robić dalej. Natomiast
miałby karierę kończyć, to jest młody chłopak jeszcze. No
tak, wiesz, no, to jest w boksie, przegrasz jedną, drugą walkę i ludziom już się wydaje, że jesteś skończony, a wiadomo, że to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane. Natomiast w przypadku Joshua jest jeszcze coś takiego, że wydaje mi się, że on, te względy mentalne i psychika, to wszystko jest u niego na miejscu, że to wszystko jest u niego mocne, to pokazuje już sam fakt, że on się na ten rewanż zdecydował, bo wielu pięściarzy tak naprawdę w podobnych okolicznościach poprosiłoby o jakieś tutaj walkę 10 rund na odbudowanie się.
Nie Joshua, no on, jemu też nie przystoi walka na odbudowanie się.
Nie, no to nie
jest,
ma...
Jest wielkim mistrzem, przegrał walkę, chce się zrewanżować.
Ale słuchaj,
jest...
no to ty nie mów tego mnie, tylko powiedz to historii boksu. Dlaczego Mike Tyson nie zrewanżował się nigdy Busterowi Douglasowi po pierwszej porażce? Dlaczego nie zrewanżował się Lennoxowi Lewisowi po kolejnej porażce? Te oferty były na stole, te walki były do wzięcia. On ich nigdy... To słuchaj, my przychodzimy nad tym do porządku dziennego, ale to wcale nie jest takie łatwe. Odzyskać tytuł po przegranej, to jest udawało się właściwie tylko nielicznym pięściarzom, Muhammadowi, Alemu, Floydowi, Pattersonowi i właśnie Lennoxowi Lewisowi. Trzy przypadki w wadze ciężkiej odzyskania tytułu po tym, jak się go w coś takiego natychmiastowego. Więc to też pokazuje, wiesz, no, tak samo George Foreman, dlaczego się nigdy nie zrewanżował Muhammadowi Alemu. Bo takich przypadków można mnożyć, natomiast... więc jest coś takiego, że w momencie, kiedy rzeczywiście przegrywasz tę pierwszą walkę, Joshua każda jego walka się sprzeda. I to nie musiał być rewanż z Ruizem, bo on wygra, przegra, zremisuje, będzie miał oferty, będzie zarabiał grube miliony.
No właśnie, do tego chciałem przejść, bo jakby pytasz, czemu on się od razu zdecydował. No zdecydował się między innymi dlatego, że są gigantyczne pieniądze. Są, te pieniądze są dużo większe za walkę z Ruizem, niż byłyby za walkę przykładowo z, nie wiem, Adamem Kownackim.
Słuchaj, no mogą być dużo większe, ale jak masz 60 milionów, to wydaje mi się, że to, czy zarobisz 20 czy 30, nie ma już aż tak dużego znaczenia, zwłaszcza jeśli jesteś Joshua, czyli facetem, który nie, po tych pierwszych milionach nie kupił sobie jakiejś wielkiej posiadłości, mieszkał w bloku z matką jeszcze cały czas. Wiesz, to jest chłopak, który wydaje mi się, że ma wszystko poukładane w głowie i to nie jest tak, że pieniądze go nie motywują, motywują go tytuły, motywują go sportowe wyzwania i motywuje go to, że on chce przejść do historii jako najlepszy z tych ciężkich, których mamy w obecnej epoce i to jest w dalszym ciągu do zrobienia, nawet mimo tej porażki z Ruizem. Mamy teraz wielką czwórkę i to też jest piękne, że ta czwórka między sobą będzie się teraz biła. Mamy rewanż jeden, zaraz chwilę będziemy mieć w lutym kolejny rewanż, czyli pojedynek Tysona Fury'ego z Deontayem Wilderem. Także no wiesz, te rzeczy się cały czas dzieją. Trzeba się cieszyć, że mamy emocje i że ci pięściarze wychodzą walczyć ze sobą i że będziemy mieć może jakąś przejrzystość w 2020. Tak.
Dokładnie tak. Zaczęliśmy temat pieniędzy i myślę, że on jest ciekawy. On jest też trochę szokujący, bo nie da się ukryć, że cyferki, jakie widzimy, są mocno szokujące. Mówisz 60 milionów, tak?
No tak się, tak się mówi, ale to też, wiesz, nigdy podejrzewam, że nie poznamy ostatecznych liczb.
No oczywiście, no to znaczy 5 milionów za każdą z 12 rund. Jeśli to potrwa 12 rund, pewnie nie potrwa, tak. ale nawet jeśli to jest, no to są szokujące pieniądze. Nieporównywalne właściwie z żadnym innym sportem. Nawet powiedzmy, nie wiem, najlepsi tenisiści na świecie, no to jak jest dobry rok, to powiedzmy wykręci 10 milionów w ciągu sezonu.
Tak.
Oczywiście nie ryzykuje tego, że ktoś mu urwie głowę. Na korcie tenisowym można dostać rakietą albo piłką gdzieś tam poniżej pasa, ale krzywda się raczej nie dzieje. No. A tutaj wiadomo, że oni ryzykują życie. No ale to też nie ma się co obrażać na to, tylko no, popyt i podaż. To jest bardzo proste. Tak? Jeżeli ktoś chce taką walkę kupić no, i ona się sprzedaje, no to tak. No. Sama Arabia Saudyjska zapłaciła grubą kasę no, za to, żeby ta walka się odbyła w Riyadzie, a nie w Las Vegas czy Londynie.
Tak? To jest właśnie to, że mogli zrobić ten rewanż w Anglii, mogli go zrobić właściwie też znowu w Stanach Zjednoczonych, no ale kiedy przychodzi oferta i tych milionów, każda ze stron dostaje dużo więcej za to, żeby się pojawić w Arabii Saudyjskiej, to była tak naprawdę krótka rozmowa i to nie trwało długo, no nawet przekonali Ruiza, który też miał niby zagwarantowaną pulę za ten rewanż, o to było zapisane w kontrakcie na pierwszą walkę, ale no dorzucili mu kilka milionów, takie są medialne spekulacje, żeby też nie się tutaj cieszył tak naprawdę, żeby ten entuzjazm okazywał, bo na początku długo tej walki nie potwierdzał. No ale to też jest
zjawisko. Nie spieszył się z nią.
Tak, ale to też jest zjawisko, które ma taką stronę, która jest o wiele bardziej smutna. To jest, no to też nie ma się co oszukiwać, że to, co robią władze Arabii Saudyjskiej, to jest jakieś w jakimś sensie wybielanie swoich działań politycznych, bardzo wątpliwych niekiedy moralnie. Wybielanie przez organizowanie wielkich imprez sportowych. I tego sportu mamy bardzo dużo, będzie go jeszcze więcej. Więc no to jest taki temat dosyć etycznie śliski, ale też z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, że w historii boksu no zawsze no, tak
nie,
było.
Nie pierwsza ta walka w dziwnym kraju.
Walka no. Alego z Formanem, którą też już wspominaliśmy. No
Rumble
to,
in the Jungle.
To
tak,
też się wzięło
like
stąd,
Manila,
że pan zapłacił pieniądze grube i trzeba było pojechać do kraju, w którym była taka, a nie inna sytuacja. I to właściwie zawsze tak jest.
Umówmy się, promotorom bokserskim zupełnie to nie przeszkadza.
Nie, no, zwłaszcza Diemu Hearnowi, który to tak jak się mówi, że potrafiłby lud Eskimosom sprzedać i rzeczywiście tutaj jest już zachwycony, po prostu tryska humorem, ale no nic dziwnego, podobno, skoro wszyscy będą mieli tych pieniędzy więcej niż mieliby w jakimkolwiek innym scenariuszu, to dlaczego ktokolwiek miałby narzekać?
No tak, no dokładnie tak. Podobno ring, na którym odbędzie się walka, ma zostać przeniesiony w całości do Pałacu Królewskiego, do Króla Arabii Saudyjskiej. No tak czytałem, nie pamiętam gdzie, ale tak czytałem, że on sobie wymyślił, że to będzie taki pomnik i ma nic nie być zmienione. Jeśli będą plamy krwi po tej walce mają zostać, wszystko w całości zostanie przeniesione do pałacu i pan król będzie sobie mógł oglądać.
Tak, wieczorową porą przejść w szlafroku sobie tutaj na spacer po... Nie, no, nie chcę ci nawet tego komentować, to jest tak absurdalne, że trochę w to,
słuchaj, no,
w to
ale...
nie wierzę, ale nie, zupełnie mnie to nie zdziwiło, żeby nie było. To nie jest to, że to jakiś jest, wiesz, fantazja, natomiast znając rozmach i głębokie rozmach. Portfele tych szejków saudyjskich, to absolutnie nic mnie tutaj nie zdziwi i faktycznie może tak być. To słuchaj, no to powiedzieliśmy trochę już o tej walce wieczoru, ale myślę, że cała ta gala zapowiada się tak ciekawie, że możemy sobie tak poskakać i też szczerze mówiąc, jeszcze co do tego, jak ta walka się potoczy, nie wiem, jakie widzisz scenariusze, natomiast ja widzę tak naprawdę dwa wyjścia takie, które jakby są, co do których głównie się skupiam. Pierwsze to jest rzeczywiście, jeśli Joshua zaboksuje mądrze, jeśli to będzie zdyscyplinowany, dobry boks, o którym mówi też trener McCracken, o którym mówią ci, którzy obserwowali jego sparingi, to Joshua jest, to pokazał już w walce z Parkerem, jest w stanie w bezpieczny dla siebie sposób, z sędzią, który gdzieś tam będzie może trochę czasami pomagał, a tu mamy sędziego Pabona, którego, nie wiem czy pamiętasz, z takiej zapaśniczej walki Władimira Kliczki z Aleksandrem Powietkinem, gdzie Kliczko po prostu robił wszystko, co chciał, Pabon mu chyba tam jeden punkt,
uwagę,
tak. Już na sam koniec, gdzie to nie miało kompletnie żadnego znaczenia. Więc to też nie chcę się wierzyć, żeby przypadek, że takiego zobaczymy tutaj sędziego. Natomiast Joshua musi spełnić ileś tak naprawdę tutaj, musi ileś czynników zagrać, żeby on mógł tę walkę wygrać w bezpieczny sposób dla siebie na punkty. Nie wierzę, że ruszy i że podejmie taką wojnę otwartą z Ruizem, bo to jest recepta na kolejną porażkę. To jest granie w grę Endego Ruiza, czego robić nie można. I to są właśnie dwa wyjścia. Albo Joshua wyciągnie wnioski, zaboksuje mądrze, pokaże rzeczywiście, że ma kondycję, że umie nawet maskować te kryzysy, które też mu się zdarzały i wygra to na dystansie 12 rund, albo znowu się wydarzy, co się wydarzyło w pierwszej walce, czyli Joshua się podpali, a nawet jeśli się nie podpali, to gdzieś tam go Ruiz w końcu złapie i potem po prostu zwieńczy dzieło, więc to tak naprawdę nie widzę tutaj innej opcji.
Ja nie wierzę w to, żeby to potrwało 12 rund. W ogóle jestem przekonany, że to się skończy wcześniej, natomiast jakbyś mnie spytał i kazał mi wskazać, w którą stronę to się skończy przed czasem, to nie wiem, po prostu nie wiem. Im dłużej myślę, tym bardziej mam mętli w głowie i tak naprawdę każdy scenariusz, każda wygrana przed czasem wydaje mi się równie prawdopodobne.
No, mi się wydaje, że to ta pierwsza walka, jeśli coś pokazała, to to, że Joshua, który, nie wiem, czy pamiętasz takie zdjęcie wrzucone 3 dni przed walką, gdzie był po prostu jak robot, gdzie był tymi mięśniami przepakowany, ja go jeszcze w takim stanie nie widziałem fizycznym, ale jeśli taki Joshua, który przerzucił chyba wszystkie ciężary świata do tego momentu, nie był w stanie zranić Ruiza w ogóle, bo to też ten knockdown, to był tak zwany flash knockdown, po prostu 3-4 ciosy złożona, bardzo szybka kombinacja i oczywiście Ruiz klapnął, ale on nie był zraniony. I on ani przez moment w tej walce nie był zraniony. Tak. Więc jeśli taki Joshua nie był w stanie zranić Ruiza, no to ja trochę wątpię, czy Joshua, który zrzucił i trochę właśnie tutaj się nastawiał na to więcej boksu w boksie, czy taki Joshua będzie w stanie zranić Ruiza i skończyć tę walkę przed czasem. Być może jeśli ta walka wejdzie na ten poziom rund mistrzowskich, czy gdzieś tam od 8-9 rundy, to rzeczywiście okaże się, że Ruiz z tymi swoimi kryzysami kondycyjnymi już jest innym troszkę pięściarzem niż ten z tej pierwszej walki i tam rzeczywiście jakieś rozstrzygnięcie przed czasem zacznie wchodzić w grę. Natomiast mimo wszystko się tego jednak nie spodziewam. Wydaje mi się, że
myślisz, że pójdzie na punkty?
Wydaje mi się, że Joshua bardzo by chciał, żeby to poszło na punkty i że będzie robił dużo, żeby tak się wydarzyło. Tak sobie przynajmniej wyobrażam ten plan, który gdzieś tam się pojawił, natomiast zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie tak naprawdę w praktyce, bo to jest wszystko, to Andy Ruiz chyba użył 6 razy tego cytatu, że każdy ma plan, dopóki cytatu z Mike'a Tysona.
Głowie, tak.
I to jest wszystko prawda, bo tutaj to pokazała też pierwsza walka. Jeden cios może zmienić kompletnie
oczywiście
wszystko.
Słuchajcie, to może my zmienimy na chwilę klimat i zagramy jakąś nutkę i wrócimy po przerwie muzycznej, bo się zagadaliśmy troszeczkę. Co ty na to?
Ale bardzo proszę.
Dobrze, poprosimy w takim razie coś pięknego nam tutaj zagrać i wracamy do rozmowy o boksie po krótkiej przerwie.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Bum, 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 wracamy do rozmowy, będziemy rozmawiać o boksie, o wielkich grzmotach, które nas czekają już jutro w Arabii Saudyjskiej. Przeglądamy sobie gazetki w międzyczasie. Przed nami starcie koksiarzy, pisze Fakt. Donosi nam Fakt, że Mariusz Wach zmierzy się z Dillianem White'em i że obaj panowie mają ze sobą wpadki dopingowe, więc będzie to starcie koksiarzy. No tych wątków z koksem związanych jest trochę przy okazji tej gali.
No jest, bo to jest też jeszcze Erik Molina, to jest jeszcze Aleksander Powietkin, no ale no, wiesz jak jest.
Podobno, tak.
Jak ktoś nie ma, znaczy wiadomo, że nikt nie jest tutaj zwolennikiem dopingu jak siedzimy, natomiast też wiemy jak wygląda ta branża i wiemy jak wygląda ten sport.
Dzielą się na tych, którzy dali się złapać i na tych, którzy się nie dali złapać.
No tak. I na tych, co jedli skażoną wołowinę, albo no to są najróżniejsze.
Prawda jest taka, że w przypadku niektórych ludzi zostaną zamiecione pod dywan wszelkie sprawy, bo po prostu ci ludzie generują zbyt dużo pieniędzy, żeby nie urywa się kurze złotych jaj, tak?
No, urwali prawie Canelo, więc tutaj też różnie z tym bywa. Ale tak, no jest
ale to... gdzie urwali? No, rozeszło się po kościach ale wszystko, no.
Jakby zostało upublicznione i wiesz, to też działanie głównie przez Golovkina, który nalegał na szybsze testy tym razem i to pozwoliło jakby pokazać ten mechanizm, który być może tam odgrywał już rolę od jakiegoś czasu, ale to złożony temat, mówię. Myślę, że jest tyle ciekawych wątków, że akurat...
Jeśli chodzi o Mariusza Wacha i Dilliana White'a, właśnie się panowie zważyli przed chwilą, obaj ważą bardzo podobnie okolice 122 kg, a więc będzie ciężko.
Będzie bardzo ciężko, ale muszę powiedzieć...
Ćwierć tony w ringu, ale z sędzią to i więcej.
Mariusz wyglądał całkiem dobrze, bo ja powiem ci, że rzucałem okiem na te walki z groźnymi Gruzinami, no i to było widać, że Mariusz trochę prosto z kanapy do nich wychodził i takie przynajmniej było wrażenie fizycznie, jak wyglądał. A tutaj już jakieś tam ślady rzeźby się pojawiły i rzeczywiście tam ważył ponad 280 funtów, tutaj było 271, czyli 122 kg, ale jestem bardziej zaskoczony tym, że White ważył tyle samo, a jest różnica wzrostu między nimi prawie 10 cm, a przy takiej samej wadze, więc...
No dobrze, dla nas dobrze.
Znaczy dla nas to jest bardzo dobrze, natomiast...
Czy Mariusz ma jakiekolwiek szanse, szczerze?
Wiesz co?
Waga ciężka, więc tak.
Myślę, że po tym, co zobaczyłem teraz i po tym, jak widziałem White'a na tarczach, jak on się rusza, jest rzeczywiście bardzo wolny. Wydaje mi się, że Mariusz może mieć przewagę taką, że rzeczywiście te treningi, które miał do tej pory, mogą mu dać jakąś nadzieję na to, że nie przegra tej walki w sposób tak wyraźny, jak mógłby ją przegrać w normalnych okolicznościach, czyli gdyby to był przygotowany White, gdyby to był main event w Anglii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do szans na zwycięstwo, wszystko zależy od tego, jaki Mariusz Wach wyjdzie do ringu. Jeśli to będzie ten Mariusz Wach, którego, ile go tak naprawdę zostało, bo jeśli to będzie ten Mariusz Wach, który wyszedł na Jarrera Millera z takim nastawieniem, że co by się nie działo, to spróbuje i rzeczywiście próbował, dopóki mu zdrowie pozwoliło, to myślę, że jakieś szanse na urywanie rund będzie jak najbardziej miał.
229 funtów Sasza Powietkin wniósł na wagę właśnie.
Tak, Hunter trochę mniej miał, 226 przed chwilą, więc tutaj no to też mamy bardzo...
Ale Sasza też dobrze wygląda.
No, Sasza zawsze dobrze wyglądał i też wiemy, że pomagała mu w tym Meldoniu swego czasu, ale to też na marginesie. tak, no więc szanse na zwycięstwo, wiesz, to też ciężko powiedzieć, natomiast myślę, że okoliczności składają się idealnie do tego, żeby powalczyć o sprawienie jakiejkolwiek niespodzianki, bo tu nawet chodzi o to, że wiesz, wystarczy wygrać 3 rundy, powiedzmy, przegrać tę walkę nawet na punkty, ale to już będzie jakoś, ten Wach to jednak się postawił, jest
jeszcze
groźny.
Coś
i to już będzie gwarancja dla Mariusza, dwóch kolejnych wypłat.
O to chodzi,
tak naprawdę.
Dokładnie,
tak.
O to chodzi. Mariusz ma dobre nazwisko, ma dobry rekord, ma historię taką, że wytrzymał z Kliczką 12 rund, co się mało komu zdarzyło. Wprawdzie też na witaminach, ale
co tak, no wiadomo jak jest.
Tak, Mariusz prezentuje się dobrze teraz na ważeniu, kiedy zdjął koszulkę, to oczywiście, natomiast ja jestem zbudowany tym, jak Mariusz się prezentował w tym garniturze takim, no doskonale.
No tak, wszyscy, cały internet.
Elegancja Francja, kurczę.
Tak, że tutaj jakby porady od stylistów najlepszych dostawał, tak, to trochę faktycznie wyglądało. No, więc myślę, że to też będzie ciekawa walka, bo no, wokół White'a też działo się bardzo dużo, więc wydaje mi się, że jeśli kiedykolwiek walczyć z White'em, to właśnie teraz.
To jest dobry moment, oczywiście.
To jest bardzo dobry moment, zwłaszcza z tak ciężkim White'em, który też dynamika i szybkość to zawsze były w jakimś sensie jego atuty, a teraz myślę, że mogą być mniej widoczne. Więc jestem bardzo ciekawy tej walki, podobnie jak tego starcia właśnie, którego uczestnicy są ważeni, czyli walki Powietkin, Hunter-Powietkin. To też jest świetna walka, to też jest pojedynek, który mógłby być main eventem jakiejś mniejszej gali.
Ale nie takiej małej.
Tak. Więc to też jest walka bardzo ciekawa i też walka, gdzie jestem blisko. Wydaje mi się, że to jest pojedynek blisko 50-50.
No właśnie. Mi się wydaje, że Eddie Hearn się wzoruje tutaj na Mateuszu Borku, żeby zrobić galę, gdzie kibice... Nie, no to oczywiście żartuję, natomiast chodzi mi o to, że bardzo często mieliśmy galę, gdzie byli właściwie w jednym narożniku byli zawsze faworyci, a w drugim przyjeżdżał ktoś do obicia. I nie mówię tylko o galach w Polsce, bo takie zarzuty się pojawiają, ale często na świecie było dokładnie tak samo. A tu mamy galę, gdzie kolejny pojedynek analizujemy i to nie są, może w przypadku White Wach to jest jedno, raczej mocno w jedną stronę, natomiast pozostałe walki w dużej mierze są takie, gdzie patrzysz i mówisz, okej, no może być tak, ale może być zupełnie inaczej.
Tak, zwłaszcza w pojedynku Huntera z Powietkiem, on jest chyba tak najbliżej tego tego 50-50. Rzeczywiście też walka Filipa Hrgowicza z Erikiem Moliną to też jest taki kolejny etap budowania niepokonanego prospekta, który spodziewam się, że po Molinie się przejedzie. Myślałem, że Molina będzie w lepszej formie. Z tego, co widziałem na wadze, to no nie imponował mi tutaj pod względem fizycznym, o czym mówił, że rzeczywiście tutaj dużo pracy nad tym wykonał. Do końca tego nie widziałem i wydaje mi się, że Hrgowicz wygra ten pojedynek dość pewnie. Ale tak, starcie Powietkina z Hunterem, no to przede wszystkim bardzo ciekawy układ stylów i też pytanie, ile w tym Powietkinie jest jeszcze tej iskry. Tak. I czy będzie mu się chciało i o co on tak właściwie walczy, bo on został dwukrotnie, ja szczerze mówiąc myślałem po porażce z Joshuą, że on sobie da spokój. No bo to jest pięściarz, który zaraz będzie miał 40 lat.
No tak, ale ciągle są pieniądze do zarobienia i on ciągle też nie daje jakiejś krzywdy bardzo dużej robić.
No
tak?
do tej pory tak. I rzeczywiście po tej ostatniej wygranej z Hughem Furym, myślę, że ten pojedynek, jeśli wygra z Hunterem, który jest na fali, który w wadze ciężkiej nie przegrał żadnej walki, który ma ten rekord naprawdę coraz ciekawszy. Jeśli wygra taką walkę Powietkin, no to też stanie się naturalnym kandydatem, jeśli nie do walki o pas, no to na przykład czemu miałby się nie zmierzyć potem z Dillianem White'em,
na przykład
z Usykiem. Jest tak naprawdę masa zestawień, w których mógłby się odnaleźć. No z kolei Hunter to właściwie wydrapuje sobie kolejne ścieżki. To też jest bardzo ciekawe, jak on po prostu, to jest jeden z nielicznych pięściarzy, którzy godzą się właściwie na każdą walkę, którą mu się zaoferuje.
Dokładnie.
I to jest bardzo fajne, to jest odświeżające i to jest też w jakimś sensie trochę...
Taki romantyczny trochę, nie?
Trochę nawiązanie do czasów właśnie lat 90., kiedy walczył jego ojciec między innymi, który też miał takie podejście. Brał często walki, robiąc sobie w jakimś sensie krzywdę, bo był z krótkim wyprzedzeniem, na bardzo różnych warunkach, też jeździł na tereny przeciwników i nigdy nie miał z tym problemów. I z Hunterem jest podobnie. Hunter może walczyć z każdym i znaczy, potwierdza to w praktyce.
Tak, no ale zobacz, czy boks nie byłby fajniejszy? Czy cała ta zabawa nie byłaby ciekawsza dla nas, dla kibiców? Gdyby właśnie tak było, że po prostu ci najlepsi walczą ze sobą, że słabsi walczą o to, żeby móc walczyć z tymi lepszymi. Gdyby nie było całego tego syfu promotorskiego i tak dalej, no byłoby to ciekawsze, tak?
No, na pewno byłoby to ciekawsze, ale też, wiesz, no nie można odmówić racji tym pięściarzom, którzy starają się podchodzić do tego wszystkiego bardziej biznesowo, planują swoje kariery w taki sposób. Natomiast kiedy się, no tak jak na przykład zrobił to Mayweather, to już było przejaskrawienie do takiej skali, jakiej nie widzieliśmy jeszcze chyba wcześniej w historii boksu. Więc kiedy się pojawia, ale dzięki temu mamy właśnie lepsze wrażenie, kiedy pojawia się ktoś z takim odświeżającym podejściem, że mówi, dobra, może być ten, tak jak...
Biorę.
Dillian White ma bardzo podobne podejście, bo to, jaką on ścieżkę pokonał ostatnio, to jest aż absurdalne, że na końcu tej ścieżki nie było walki o tytuł mistrzowski, bo tak naprawdę, jeśli ktoś wychodzi do niepokonanego Lukasa Browna, dwa razy do Chizory, do Parkera, no i przed chwilą walczy jeszcze z niepokonanym Rivasem, no to co jeszcze można zrobić, żeby dostać tę mistrzowską walkę? Kogo jeszcze ma pokonać ten człowiek, żeby wreszcie ten Wilder wyszedł z nim do ringu? Także to wszystko sprawia, że ta gala będzie bardzo ciekawa i no właśnie uczestników.
Trwa ważenie w Arabii Saudyjskiej, wyszli już uczestnicy walki wieczoru. Najpierw Joshua, najpierw w ogóle Michael Buffer się pojawił, potem Joshua już właśnie wchodzi na wagę.
Szczuplaczek.
Szczuplaczek, ze słuchawkami się waży, także trzeba odjąć pół kilo.
Nie, ale wygląda...
I ze zegarkiem też. Także 237.
Tak jak myślałem, poniżej 240. Tak, no to jest bardzo, bardzo lekkie.
Ile to jest kilo?
To już, czekaj, 110, koło 110.
237 funtów.
Tak, ale no to pokazuje, że rzeczywiście...
Dobrze wygląda.
Bardzo dobrze wygląda i rzeczywiście no, na tyle mniej więcej... takiej wagi się po nim mniej więcej spodziewałem, chociaż no to on, z tego co pamiętam, w pierwszej walce ważył grubo ponad 250 funtów, więc to, no, to też pokazuje, że dużo pracy było włożone w to, że rzeczywiście, żeby zmienić go pod względem fizycznym. No i bardzo ciekawy jestem, jak to się przełoży na ten jego boks w sobotę w ringu, bo...
No, Joshua, teraz jest. Ruiz wchodzi w...
Sombrero
na głowie.
W spodniach jeszcze.
Spodnie, koszulka.
U niego pół kilo w te czy we w te, to wiesz.
Tak
to.
Jest.
Wow.
283.
No to powiem ci, że grubo.
A ile w pierwszej walce ważył?
268 z tego co pamiętam. 272, coś takiego. To jest na pewno...
Miał być lżejszy. Może no, to sombrero. A może on szukuje. Ma na przykład w tym kapeluszu ma cegłówki.
No, nie wydaje mi się.
Czyli wszystko odwrotnie, tak?
Ale to pokazuje bardzo ciekawą prawidłowość kolejną, że no to jest niesamowite rzeczywiście. Myślałem, że będzie to waga gdzieś tam zbliżona do tej ostatniej, ale że tu będzie aż 10 funtów więcej, czyli prawie 5 kg.
Niesamowite.
No. No jestem ciekawy, jestem teraz nawet, jeszcze bardziej mnie intryguje ten pojedynek, bo wiesz, no Ruiz widzieliśmy na treningach, że jest bardzo zmotywowany, jest bardzo pewny siebie, natomiast jest pytanie o to, jak on się rzeczywiście do tej walki przygotował i czy rzeczywiście nie jest trochę tak, co zobaczyliśmy na przykład właśnie też tak jak to miało miejsce, kiedy walczył Buster Douglas. Po wygraniu z Tysonem Buster Douglas zgasł momentalnie, bo no przytłoczyło go życie, bo
już nic nie musiał,
bo się nie odnalazł. Tak, więc jestem ciekawy, czy ten żar rzeczywiście, bo że jest duma w Ruizie, to wiemy na pewno, ale czy ten jest żar i ta chęć jeszcze tego, żeby na tym szczycie
przekomiczne
pozostać.
Przekomiczne są te obrazki z tym, to sombrero na głowie, tak. Słuchawki na uszach. To dziwne takie trochę. Myślę, że słuchawki na uszach są nieeleganckie.
No a sombrero jest eleganckie.
Sombrero jest bardzo eleganckie. Nie, ale poważnie, no to jakby, wiesz, zakładasz słuchawki na uszy, idziesz na spotkanie z kimś, to jakby pokazujesz mu, że masz go gdzieś kompletnie.
Oni się tak dobrze znają i mają tak dobry kontakt, że to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Zresztą tu widzieliśmy fajne sceny już wcześniej, bo po jednym właśnie z takich spotkań face to face obaj odeszli gdzieś tam z boku i zaczęli tak sobie gadać normalnie. I Joshua w którymś momencie, widać było, że jest cały czas skupiony, że tutaj gdzieś myślami jest, błądzi gdzieś daleko, ale tak trochę maska opadła na chwilę i tak mówi do Ruiza: ty Andy, jak z tobą wygrać po prostu? Wszyscy się śmieją w koło, a Ruiz mówi na poważnie: no, musisz boksować z dystansu. Także tutaj jakaś więź między nimi jest niezwykła i wydaje mi się, że to też może sugerować, że ta trzecia walka, o której mówił Joshua, że kiedyś ją też, nie jest to wykluczone, że ją zobaczymy, ale no powiem ci, że po tym, co zobaczyłem na wadze, to jednak to moje wahadełko gdzieś tam w okolicach 50-50 już się na Joshua wyraźnie troszkę przechyla. Tak, wydaje mi się, że tutaj mamy już dwa, po obu stronach widzimy pewne sygnały, które pokazują, że ta walka może jednak wyglądać w taki sposób, o którym mówiliśmy, czyli ten Joshua, no w jakimś sensie kunktatorski, aptekarski, ale boksujący bezpiecznie, boksujący na dystans, przede wszystkim boksujący, nie bijący
dystans,
się, tak.
Tak.
To może zagrać, bo no jeśli Ruiz ma dodatkowy bagaż, to wiesz, to nie będzie tak szybki, te ręce też nie będą, mogą nie pracować tak szybko, jak w tej pierwszej walce. Zobaczymy, znowu pojawiają się też kolejne znaki zapytania, ale no to sprawia, że ten pojedynek będzie po prostu fascynujący.
Będzie ciekawie, jutro wszystko wieczorem, ale nie bardzo późnym właśnie, to jest fajne, bo
21:45 mają wychodzić do ringu, powinien się zacząć wszystko około 22:00, tak. To jeszcze tam ma być oczywiście celebra, jakieś, wiesz, atrakcje przed samą walką, ale tak, ale no myślę, że to będzie naprawdę, że to jest wieczór, który warto tej dyscyplinie poświęcić, bo to mamy tak naprawdę najważniejsze bokserskie wydarzenie na koniec roku, które nam wpada właściwie o tak i to nie tak, że tylko walka wieczoru jest ciekawa.
Będzie po prostu ciekawa gala, na pewno będzie pięknie opakowane, będzie to wszystko wyglądać.
Tak, w obrazku powinno ładnie wyglądać. Tak. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko wygląda. Mamy też polski akcent, więc to też jest zawsze się inaczej ten sport ogląda, kiedy mamy w tym wszystkim jeszcze Polaka. I to zwłaszcza, że jest to Mariusz Wach, czyli jedna z najsympatyczniejszych postaci.
Mariusza się nie da nie lubić.
No chyba tak. No na pewno tak, właśnie, jak powiedziałby Mariusz. Więc coś w tym jest rzeczywiście. I fajnie, że dostał taką szansę. I to też pokazuje, że to, z czego tutaj sobie robiliśmy czasem podśmiechujki, te zabiegi kosmetyczne na rekordzie, które wykonywał, opłacając tak naprawdę wszystko, bo to też jest tak, że opłacił rywala, sędziów, wynajął salę gimnastyczną, wiesz, całą tę otoczkę. Dwukrotnie to zrobił po to, żeby właśnie
dopisać,
tak, żeby to się zaświeciło na zielono i żeby się pojawiły kolejne oferty i patrz, akurat się pojawiła oferta za rabat.
Dokładnie tak, ale to wiesz, to możemy sobie żartować z tego, mówić, że to jest trochę niepoważne, ale tak, taki to jest sport.
Tak to działa.
Nie interesuje nikogo, wiesz, bo nikt nie wchodzi tak głęboko. Nie interesuje przeciętnego promotora czy kibica, nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, że Mariusz Wach walczył z dwoma groźnymi Gruzinami.
Tak,
jego
nie,
interesuje
jest to zielono,
to, że Wach, no wprawdzie przegrał dwie walki, ale potem wygrał trzy walki.
Tak.
Ale potem wygrał dwie walki, no to jest chyba okej, tak? Nie ma takiego głębszego wejścia. Może powinno być, tak? Może...
Wiesz, to akurat w tym przypadku na pewno powinno być, bo czytałem taką wypowiedź, gdzie pytają właśnie Diego Herna o te dopingowe przypadki. No i chętnie tutaj tłumaczy oczywiście White'a, gdzie White'a, to wiadomo, że poszedłby za nim w ogień i tak dalej. Tłumaczy tutaj też Powiedkina, że tutaj się zmieniały przepisy, że to okres przejściowy, strata tata, wiadomo jak to, jak ta śpiewka wygląda. No i dochodzi do tematu Wacha. No i wtedy Hearn mówi, to ja nie wiedziałem, że Wach miał jakąś tutaj sprawę z dopingiem, więc no to pokazuje, że jeśli facet, który organizuje te gale, jest tutaj, wiesz, numerem jeden, jeśli chodzi o te sprawy, nie miał o tym pojęcia, to po pierwsze, że rzeczywiście, że to się wszystko zaciera, że może my o tym pamiętamy i że rzeczywiście, tak jak mówisz tutaj, w fakcie masz gdzieś taki nagłówek, który jest, jaki jest, ale to pokazuje, że na świecie to zupełnie już nikt o tym nie pamięta, co było w 2012 roku przy okazji walki z Kliczką, czy potem te kontrowersje po walce z Powietkinem, które też, z tego co pamiętam, to się wszystko rozeszło w jakimś sensie po kościach, no bo wiadomo też, że no w Rosji działy się wtedy rzeczy, które pewnie były jeszcze, no jeszcze bardziej zaawansowane pod wieloma względami, także to wszystko jest ulotne, to wiesz, to dzisiaj o tym pamiętamy, jutro no, przychodzi oferta.
Brutalna prawda jest taka, że po prostu wielu stronom nie opłaca się o tym pamiętać.
No pewnie tak, także wiesz.
Oczywiście fajny byłby sport, gdzie po prostu dopingowa wpadka oznaczałaby dożywotnią dyskwalifikację, bo być może by się udało to wyplenić.
No nie wiem, czy do końca...
No właśnie.
Wiesz, zawsze jest jakiś cień, no, przykład White'a, ten pierwszy, kiedy został złapany na dopingu, no to jest dla mnie właśnie obraz takiej sytuacji, bo tam jest wszystko znakomicie udokumentowane. To jest tak, że White kupił sobie normalnie w sklepie z odżywkami jakiś napój energetyczny. I ten napój, który normalny człowiek idący do siłowni, czy uprawiający rekreacyjnie sport, no, może sobie go pić bez żadnych przeszkód. Natomiast on akurat parę miesięcy wcześniej trafił na listę, bo tam jeden ze składników był, mógł przynosić jakieś takie efekty, które zahaczały o doping, ale to był napój energetyczny. To nie było, wiesz, jakaś nie wiadomo jaka mikstura magiczna.
No tak, rozumiem. No, nie możemy oczywiście równać.
Tak, no ale słuchaj, on za to dostał 2 lata bezwzględnej dyskwalifikacji za napicie się, wiesz, no można mówić, że oczywiście powinien wiedzieć, tak, nie powinien tego kupować. Oczywiście.
Pytanie, czy był w stanie udowodnić, że tak było, bo ta historia brzmi dobrze, natomiast z tego, wszyscy koksiarze tak
nie,
tłumaczą.
No to tak było, bo to była ta substancja, która była w tym napoju i mało tego, z tym napojem też były wcześniej przygody, miało chyba 2 czy 3 pięściarzy w okresie poprzedzającym tę wpadkę White'a. Nawet jednym z nich był chyba Enzo Macarinelli, z tego co pamiętam, więc tylko, że wszyscy dostawali mniejsze kary, a White dostał maksymalny możliwy wymiar, czyli 2 lata za wypicie energy drinka. Więc wiesz, to wszystko jest w jakimś sensie względne. Natomiast jeśli widzimy jakąś prawidłowość, to taką, że w Wielkiej Brytanii no rzeczywiście te gwiazdy, czy nawet na różnych poziomach, są badane także przez Krajową Organizację UKET i to działa, bo mieliśmy na dopingu, czy na jakimś nieregulaminowym wsparciu przyłapanych nie tylko White, ale wpadł też Tyson Fury, Billy Joe Saunders, wpadło, no wspomniałem wcześniej Macarinelli też, wpadło iluś pięściarzy, takich naprawdę, wiesz, to mówimy o zamiataniu pod dywan, no ale no, pewnych rzeczy, jak widać, się zamieść pod dywan nie da, bo wpadają także te największe nazwiska, więc w jakimś sensie możemy powiedzieć, że to działa. Oczywiście kwestia dopingu jest tak złożona, że myślę, że tutaj też nie ma się co nad nią specjalnie skupiać, zwłaszcza, że mamy przed sobą galę roku i właśnie jak już jesteśmy przy tym, co nas tam czeka, no to jeszcze zwróciłbym uwagę na tego Rogowicza, od którego się wszystko zacznie. To będzie jedna z pierwszych walk, które będą w przekazie, no bo to jest też chłopak bardzo ciekawy, trenowany przez Kubańczyka Pedro Diaza, który ma naprawdę życiorys fascynujący, ale przede wszystkim no, naukę, którą pobrał i te doświadczenia, które zebrał pracując z kubańskimi pięściarzami, którzy jeździli na igrzyska. Przy 4 igrzyskach Diaz odgrywał dosyć istotną rolę i tak naprawdę wziął tego Hrgowicza, który bywa porównywany do braci Kliczko, czy nawet nazywany tak, ja go tak nazywałem roboczo, hybrydą braci Kliczko, ma trochę z jednego i trochę z drugiego. Jest taka, też do pewnego stopnia był robotyczny, trochę jak chwilami jak Vitali, natomiast zaczął się troszkę, chyba taki jest plan, żeby w tym jego boksie było więcej luzu. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo takiego testu jak Molina teoretycznie nie miał. Tak naprawdę ten rok, jeśli chodzi o budowanie Hrgowicza gdzieś tam w rankingach, rozczarował mnie, bo on nie miał takiej walki na miarę jego talentu. To była bardzo szybka wygrana z Gregorym Corbinem i to była potem też walka w Meksyku z Heredią, którą wygrał bardzo przekonująco i też on w tych walkach nie wyglądał do końca dobrze. Nie widziałem tego rozwoju, więc myślę, że ta walka z Erikiem Moliną, jakkolwiek przygotowany Erik Molina nie będzie, ona już nam da więcej odpowiedzi na temat tego, gdzie ten Hrgowicz może zajść. Czy rzeczywiście z tej nowej fali prospektów, gdzie mamy też Daniela Dibła, mamy Efe Ajagbe, mamy tych pięściarzy naprawdę coraz więcej. Jest też Mahmudow, który też walczy w sobotę w nocy w Kanadzie. Także zobaczymy, gdzie tam na tym tle się Hrgowicz plasuje, bo myślę, że papiery ma naprawdę na bardzo duże rzeczy.
to bez wątpienia. No i co, musimy kończyć powoli, to może spróbujmy sobie wytypować, żebyśmy mogli się rozliczyć. A nie, bo ciebie nie ma za tydzień.
No nie mam nie za tydzień, no ale właśnie, możesz mnie rozliczyć.
Redaktor
tutaj
Bartosiak będzie się teraz urlopował.
Przed całym światem.
Będzie się urlopował. No.
Czekałem i widzisz, się doczekałem na szczęście. No to jeśli mam typować, ale to tylko walkę wieczoru, czy po kolei?
No jeszcze Wacha i Powietkina, o.
Znaczy to tak po kolei, po tych czterech najważniejszych walkach. Wydaje mi się, że Hrgowicz wygra okolice 4-5 rundy przed czasem.
Też tak sądzę, szybka robota.
Tak, ale nie ekstremalnie szybka, ale szybka. Potem mamy White'a z Wachem. No stawiam mimo wszystko na wygraną White'a na punkty, natomiast wydaje mi się, że Mariusz wypadnie lepiej niż się spodziewamy i że to może być...
Ja muszę ci powiedzieć, że tak jak na początku tej walce myślałem, no to Mariusz idzie po wypłatę, ale im jest bliżej, tym ja mam jakieś takie poczucie, że a może by nam się zdarzyła niespodzianka? Może by on sprawił sensację?
Kurde. No to by była mega sensacja, naprawdę.
No dobra, szybkie typy jeszcze na dwie ostatnie walki i musimy kończyć. No,
myślę, że Hunter wygra z Powietkinem na punkty, bo bardzo emocjonującej walce, gdzie werdykt może być dyskusyjny.
A to może być super walka i może być kontrowersja. Walka. Tak.
Może być super walka i no chciałbym, żeby tak było, bo te style rzeczywiście się układają. Obaj biją w bardzo różnych stylach, ale w bardzo ciekawych i to się może zgrać wszystko, że zobaczymy iskry. No i walka wieczoru, no to jednak idę w kierunku Joshua
team Joshua.
Tak.
To ja jestem team Ruiz i zobaczymy jutro wieczorem późnym, jak to się skończy. Transmisja w TVP, wcześniej studio, wcześniej film dokumentalny też.
Tak, dzisiaj nawet.
Dzisiaj ten, film dokumentalny.
Ten film
bardzo
One
polecamy.
Night Sylwestra Stallona, rzeczywiście Mike Tyson, Holyfield, wszystko warto obejrzeć.
No i super. Super gala przed nami. Słyszymy się za tydzień w Ciosku na Motrobę. Na dzisiaj to tyle. Kasper Bartosiak.
Dziękuję.
Janek Ciosek. Do usłyszenia.
Faulowany polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach!